Jest jeszcze.
W listopadzie 1944 roku ksiądz z wiernymi ekshumował ciała 60 Polaków rozstrzelanych. W 1942 roku przeniesiono je do wspólnej mogili i pochowano w trumnach na miejscowym cmentarzu. Dziś to miejsce nazywamy Bratnią Mogiłą. W marcu 1945 roku ekshumowano również ciała 11 sióstr nazretanych i w uroczystym pochodzie przeniesiono do Pary. Po uroczystej mszy świętej zostały one pochowane przy kościele. Ksiądz miał bardzo dużo obowiązków. Wprawdzie wiernych ubywało, ale parafii do obsłużenia było coraz więcej. W grupach wyjeżdżających do innej Polski byli organiści. Cicho było w kościele, ksiądz zachęcał młodzież do śpiewu. Mnie przypadła rola organistki. Przychodził na próby, doradzał nam, ustalał program pieśni, które miały być śpiewane. Pamiętam jego powiedzenie, które towarzyszyło mu zawsze. No proszę, proszę, jak to wam wychodzi? I miły półuśmieszek. To oznaczało pochwałę, podziw, uznanie. Nadszedł 9 maja 1945 rok. Ogłoszono koniec wojny. Polacy opuszczający swoje rodzinne strony przychodzili, aby pożegnać się z księdzem i prosić o błogosławieństwo. A kowców, którzy zostali wcześniej aresztowani, w tym komendanta Olgierda Piotrowskiego i Wińskiego, Ankę Wiśniewską, Hankę Adaszewską i innych, wywieziono do lagrów sowieckich. Ksiądz był w stałym kontakcie z ich rodzinami. Parafii, które zostały bez dusz pasterzy, przybywało, a ksiądz Aleksander starał się je obsłużyć. Jeździliśmy do wsi Lubia, Milkiewicz, Worączy i innych pobliskich miejscowości, w których ksiądz spowiadał, chrzcił, dawał śluby. Przypominam sobie, że w Worączy w jednym dniu udzielił sakramentu małżeństwa 18 parom. Rozmawiał z ludźmi, zachęcał młodzież do kontaktów z nami, wspólnego śpiewania na mszach, świętach i nabożeństwach. W tych parafiach były wydawane dokumenty, metryki, świadectwa ślubów, których ludzie potrzebowali na wyjazd do Polski. W tym czasie władze sowieckie zaczęły interesować się księdzem, wzywać na różne rozmowy. Treść tych rozmów nie była mi znana, mogłam się ich tylko domyślać. Pewnego dnia szłam przez kruchtę do zakrystii po klucz od chóru. Jakaś kobieta otulona chustą podeszła do mnie i powiedziała, że prosi księdza o spowiedź. Spełniłam jej życzenia. I kiedy ksiądz wszedł do konfesjonału, zauważyłam z chóru, że nikt nie przystąpił do spowiedzi. Po mszy świętej dowiedziałam się od księdza, że w konfesjonale znajdowała się kartka z napisem: „Precz ty czarny czorcie”. Nie tylko nasz duszpasterz, ale i my wszyscy byliśmy w podobny sposób nękani przez nowych osiedleńców przyjeżdżających na tamte tereny. Zbliżał się termin ostatniego transportu, 22 lipca 1946 rok. Tym transportem zamierzała wyjechać cała służba kościelna wraz z księdzem Aleksandrem. W kościele farm na posterunku została siostra Małgorzata, nazretanka, zaś w kościele świętego Michała siostra Bronisława Palutynka. Inne kościoły pozostały tylko pod opieką wiernych, którzy zdecydowali się pozostać na ziemi swoich przodków. Wyjazd nastąpił dopiero 7 sierpnia. Po uroczystościach przemienienia pańskiego i 40-godzinnym nabożeństwie wszyscy młodzi z transportu uczestniczyli w tych uroczystościach, chociaż nasze rodziny siedziały już na dworcu w Nowojelni, pilnując dobytku zabranego z domów i czekając na podstawienie wagonów. Następny tygodniowy postój wypadł w Brześciu. Ksiądz zbierał nas przy wagonach, modliliśmy się rano i wieczorem. Po rannej modlitwie każdy, kto mógł, szedł do kaplicy na przedmieście Kijówkę, gdzie ksiądz Aleksander odprawiał codziennie mszę świętą. Do Poznania dojechaliśmy 14 sierpnia, skąd rozjechaliśmy się do swoich rodzin. Część transportu skierowano do Gorzowa. Ja z rodzicami udałam się do rodzeństwa, które już od roku osiedliły się w okolicy Bydgoszczy. Ksiądz po wspólnej modlitwie, odśpiewaniu hymnu oraz „Boże, coś Polskę”, pobłogosławił nas, pożegnał i pojechał do swojej matki do wschodu, a następnie do Wrocławia. Kontaktowaliśmy się z księdzem Aleksandrem w nowym miejscu jego działalności duszpasterskiej. Na 25-lecie śmierci 11 sióstr męczenników zorganizował spotkanie Nowogrudzian na Jasnej Górze. Tak rozpoczęły się nasze coroczne spotkania, które gromadziły coraz więcej uczestników. Zapewne w atmosferze tych spotkań modlitewnych zrodziła się myśl, której wyrazicielem był ksiądz Aleksander, aby wystąpić do zgromadzenia sióstr nazarytanek z propozycją przygotowania materiałów potrzebnych do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego sióstr męczenniczek. Siostry podjęły to wyzwanie, a owocem tego była beatyfikacja męczenniczek 5 marca 2000 roku w Rzymie. Ksiądz Aleksander na spotkaniach w Częstochowie interesował się naszymi kłopotami i troskami, wszystko o nas wiedział. O wszystkim zawsze pamiętał, z każdym miał czas porozmawiać. Zwierzaliśmy się z naszych przeżyć, a on nam doradzał, bardzo chętnie korespondował z nami. Nigdy nikt nie został bez odpowiedzi, nawet jeśli załatwienie sprawy wymagało więcej czasu, zawsze została ona doprowadzona do końca. Nasze kontakty koleżeńskie, zainicjowane spotkaniami na Jasnej Górze, ułatwiły nam założenie w 1990 roku Stowarzyszenia Nowogródzian i Sympatyków Ziemi Nowogródzkiej, które stale niesie pomoc Polakom mieszkającym w Nowogródku i okolicach. Podczas spotkań na Jasnej Górze przez kilka lat zbieraliśmy pieniądze na zakup nowej sutanny dla naszego duszpasterza. Nigdy jej nie kupił. Za każdym razem przyjeżdżał w tej samej startej mocy, już wyszarzałej. A pieniądze na pewno przeznaczał na pomoc dla biednych studentów. Nieraz ksiądz Aleksander zwierzał się ze swoich wątpliwości, czy postąpił słusznie, wyjeżdżając z Nowogródka, czy nie powinien trwać na swojej placówce do końca. Utwierdzaliśmy go w przekonaniu, że postąpił właściwie. Dolegliwości żołądkowe, na które cierpiał w Nowogródku, w warunkach, jakie panowały w sowieckich łagrach, do których z pewnością by go zesłano, doprowadziłby do tragicznego końca. Przyjeżdżając do Wrocławia, mógł zrobić tyle dobrego. Choroba księdza Aleksandra bardzo nas zasmuciła. Cierpiał podobno bardzo i mówił: bądź wola Twoja. To jest takie jego powiedzenie. Nie każdy potrafi modlę się o to, żeby być na tyle silną, jeśli dane mi będzie cierpienie, żeby mogła powiedzieć: bądź wola Twoja. Dnia 21 listopada 1995 roku ksiądz Aleksander odszedł do Pana. Odprowadziliśmy go do grobu. Dziękujemy bardzo, że dał nam takiego księdza, który tak wiele dobrego zrobił w swoim życiu. Pozwolę sobie przytoczyć słowa Danusi Kolesińskiej Damskiej, pani prezes naszego stowarzyszenia. On w nas zostawił cząstkę siebie. Po latach, jako ludzie już starzy, widzimy w tym wspaniałą reżyserię Pana Boga.
Kolejne świadectwa pozwalają nam jeszcze głębiej odczytać wnętrze wujka, który swoje posługiwanie wśród młodzieży we Wrocławiu traktował jako życie darowane. I dowiadujemy się, że nie tylko raz jeden darowane, ale po wielekroć darowane. Serdecznie dziękujemy za to nowogródzkie kolejne świadectwo. Prosimy bardzo magister Bartnicką Pytkę z Lublina, polonistkę, absolwentkę pierwszego liceum, aby nas sprowadziła do Wrocławia, z Nowogródka do Wrocławia.
W pierwszej kolejności muszę tu sprostować. Nie jestem polonistką, proszę księdza. Jestem inżynierem, jestem absolwentką Politechniki Wrocławskiej i to Wydziału Inżynierii Sanitarnej, a polonistką jest moja córcia, która także spotkała się z księdzem Dziękiewiczem.
Za tą korektę dziękuję i wobec tego córka już chyba za córkę mamusia powie.
Jeśli będzie potrzeba, córcia też od siebie powie. Otóż moje wspomnienia może nie będą tak bogate jak poprzedników, ale tą drobinę także dołożę do tych wszystkich wspomnień. Otóż księdza Zienkiewicza, naszego wujka, poznałam w szkole średniej, w pierwszym liceum ogólnokształcącym przy ulicy Poniatowskiego we Wrocławiu. W 1956 roku w klasie 10, pod koniec roku szkolnego, zaczął uczyć nas religii. W klasie 11 maturalnym miał z nami tylko kilka lekcji na początku roku szkolnego. Pewnego dnia dyrektor szkoły zabronił wujkowi nauki religii. Wywołało to duże oburzenie w naszej szkole, a także w naszej klasie. Nic z tym nie pomogliśmy. Wujek musiał odejść. Cała nasza klasa była zafascynowana osobą wujka. Wujek to ogromna wiedza i sama dobroć. Bardzo szybko poznał i zapamiętał nasze imiona. Szybko też zorientował się, jak wielkie mamy braki w naszej wiedzy o Bogu. Wiedza świecka, która przekazywana była nam przez wspaniałych profesorów, była w miarę prawdziwa wówczas. Zaniedbani byliśmy w dziedzinie religii. Wujek to wiedział i czuł, jak nam jest potrzebny. Dzięki wujkowi zaczęliśmy wyrastać z dziecięcej wiedzy o Bogu. Nie pamiętam tematów lekcji wujka, ale wiem, że od tamtego czasu zaczęłam inaczej rozumieć wiele ważnych zagadnień. Wujek niejako przygotowywał nas na nadchodzące czasy, na wejście w dorosłe życie, gdzie samemu trzeba było wybierać właściwe wartości tego życia. Siła i moc mojej wiary i to, że nigdy dotąd nie pogubiłam się w moim życiu, że rodzina moja, ślubu udzielał nam wujek, dzieci moje są zawsze wierne Bogu, zawdzięczam moim drogim rodzicom, ale i także w wielkim stopniu kochanemu wujkowi. Wiele cech wujka sprawiło, iż szliśmy za nim. Bardzo znamienne było to, że każdy z nas mógł być sobą. Wszystko jedno, jakim był. Wujek nie przekreślał nigdy nikogo. Często żartując, pokazywał nam zło, ale po to, żebyśmy zwrócili uwagę na nasze wady i błędy. Czynił to tak, że nikt nie czuł się dotknięty, ale co trzeba, to zrozumiał. Przerwane w szkole lekcje wujek organizował nam z braku miejsca w ogrodzie botanicznym, tu blisko. Siedzieliśmy zamiast w ławkach na trawie. Przygotował też pytania maturalne z religii. Nie pamiętam, czy ktoś zdawał wtedy właśnie maturę u wujka, ale pytania mam dotąd. Gdy było już zimno, mieliśmy spotkania w sali biskupiej. Tam też mieliśmy naszą wspólną wigilię w 1957 roku, na którą przyszedł do nas ksiądz biskup Kominek oraz ksiądz Klus. W Sylwestra mieliśmy tam swoją agapę i tańce. Po maturze wujek zorganizował dla nas wyjazd do Częstochowy, a wakacje do Karwi nad morze. Był to wypoczynek połączony z rekolekcjami wakacyjnymi. Z naszej klasy jechało 6 osób. Były też osoby z młodszych klas. Ogółem było nas około kilkudziesięciu osób. Wujek pojechał kilka dni wcześniej. Byliśmy umówieni na spotkanie w Gdyni na dworcu. Wujek czekał na nas na peronie. Pamiętam, był ubrany w jasny garnitur i taki też kapelusz. Gdy zobaczyliśmy wujka, zaczęliśmy z radością wołać: proszę księdza. Ale zdążyliśmy powiedzieć tylko proszę, wujek gestem nakazał nam zamilknąć i zaraz pouczył, abyśmy księdza nazywali wujek. Zrozumieliśmy wtedy wszystko. W Karwi wujek zarezerwował nam pokoje w domach rybaków. Spaliśmy na silnikach. Ten wyjazd był jeszcze wtedy tak niewiele zakonspirowany. Mieliśmy nawet bal przebierańców i przemarsz przez całą Karwię. W latach późniejszych wyjeżdżaliśmy do Chłapowa, Stegny. Byliśmy też w Rowach. Tam zapraszano nas na kwaśne mleko do PGR-u. Wujek to bardzo lubił. W czasie tych pobytów zdarzały się sytuacje, że musieliśmy szybko opuszczać nasze miejsce zamieszkania i pojedynczo lub parami rozchodzić się po okolicy. Było i tak, że przygotowany posiłek trzeba było ukryć i uciekać. Mieszkańcy ostrzegali, że poszukują naszą grupę. Nauki mieliśmy w kościołach albo na plaży. W Łapowie mieliśmy nauki późnym wieczorem, jak było już dobrze ciemno, na skarpie nad morzem. W Stegnie zaś, w kościele, ale wujek nakazywał nam, byśmy szli do kościoła i wychodzili też parami albo pojedynczo, to z różnych stron. Za pobyt w rekolekcjach płaciliśmy niewielką sumę. Mniej zamożnym osobom wujek opłacał z własnych pieniędzy. Od pierwszego roku studiów, w 1957 roku, uczestniczyłam w tzw. godzinach duszpasterskich w kościele pod wezwaniem świętego Idziego. Była to kontynuacja naszych lekcji religii. Pierwsze nasze spotkania odbywały się w niewielkich grupach. Spotykaliśmy się w niedzielę o godzinie 16. Tematy rozważań wybierał wujek, ale chcąc spełnić nasze oczekiwania, w czasie jednego ze spotkań rozdał nam karteczki i poprosił, żeby napisać, jakie tematy nas interesują. Pamiętam, że kilka osób poprosiło o temat główne prawdy wiary. Pamiętam też, że w czasie kilku spotkań wujek rozważał tematy z dziedziny filozofii. Te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Grupa nasza po jakimś czasie została zauważona i wujek, aby nikt nam nie przeszkadzał, zamykał kościół na klucz na czas naszych spotkań. Z czasem przenieśliśmy po czwórkę. Na soboty i niedzielę wyjeżdżaliśmy na dni skupienia do Barda Śląskiego, Polanicy. Mieliśmy wówczas całonocne czuwania. Wujek zadziwiał nas. Modlił się całą noc. Myśmy zasypiali. Mieliśmy też nasze wyjazdy sylwestrowe w góry, gdzie mogliśmy potańczyć, a o godzinie 24 wujek w polowych warunkach odprawiał mszę świętą. I jeszcze właśnie w kościele Świętego Krzyża wujek organizował cykl przygotowań do sakramentu małżeństwa. Uczestniczyliśmy wszyscy mimo młodego wieku. Wykładowcami byli profesorowie, lekarze. To było wspaniałe przygotowanie do zrozumienia drugiego człowieka i samych siebie. Dziękuję.
W szeregu świadectw stają same panie. Godziłoby się, żeby też i męskie świadectwo doszło do głosu, ponieważ jesteśmy na terenie wrocławskich wspomnień, czyli wrocławskiego okresu pracy wujka. Serdecznie prosimy pana profesora Wacława Leszczyńskiego o świadectwo, myślimy, że także wrocławskie.
Ekscelencjo, przywilejny księże biskupie, księże przewodniczący, szanowni i kochani przyjaciele i wychowankowie księdza Aleksandra Zienkiewicza. Taka refleksja w nawiązaniu do tego, co pani profesor Morzymas powiedziała. Mianowicie ja uważam, że front walki o duszę jest taki sam. I praca duszpasterzy jest taka sama, ale moim zdaniem jest w cięższych warunkach. W cięższych warunkach, lżejszych, jeżeli chodzi o sprawy formalne. Nazwijmy to umownie. Lżejsze, bo nie ma tego strachu. Ale cięższa, bo wówczas były bardzo ostre granice podziału. Były jasne wartości. A teraz zostaje nadal wszystko rozmazane i miałkie. Ale tak na marginesie. Księdza rektora Zienkiewicza poznałem w maju 1958 roku, kiedy trafiłem, może przypadkiem, do świętego Idziego, bo byłem w duszpasterstwie jezuickim, które wówczas było duszpasterstwem akademickim. No i tak jakoś przygnąłem, głównie zresztą chyba ze względu na osobowość księdza rektora. Powiadam księdza rektora, ponieważ w życiu nie zwróciłem się do niego per wujku. Nazwaliśmy go rektorem, bo byliśmy studentami Katolickiego Instytutu Naukowego. Wprawdzie nasz rocznik już nie miał indeksów, bo formalnie był rozwiązany. I do nas dołączono grupę katechetyczną w roku 58 na 59, ale mieliśmy normalne wykłady. Wtorki, czwartki, niedzielę sprawdzałem to w swoich notatkach, razem z żoną zresztą. Mieliśmy fantastycznych wykładowców. No, chyba 29 października albo 29 listopada, nie pamiętam, 59 roku, przyszła grupka smutnych panów, wszystkich wylegitymowali, zapieczętowali lokal, wywieźli bibliotekę. I tak właściwie się skończył dopiero KIN. I dlatego nazwaliśmy go księdzem rektorem, ponieważ wiedzieliśmy również, że był przedtem rektorem seminarium. Ja nie będę mówił tak ładnie, pobożnie, jak szanowne koleżanki. Ja raczej powiem o takich fragmencie, który, że tak powiem, wywodzi się z osobowości księdza rektora, mianowicie o jego imieninach. Zawsze 26 lutego była msza, a potem składanie życzeń. Naprzód nas było stosunkowo niewiele. Zbyszek, Staszek albo Marysia składali życzenia w imieniu wszystkich, a potem ustawialiśmy się w kolejce i składaliśmy osobiście życzenia. Potem była Agapa, na którym Andrzej czytał swoje wiersze. Zbyszek II grał na pianinie. Nieco później Zosia ślicznym głosem śpiewała, między innymi Szczęście. Nam zresztą kiedyś śpiewała. I było bardzo przyjemnie. No potem robiło się coraz pełniej, coraz więcej tych roczników było, potem było trudno się dopchać. Czcigodny ksiądz biskup grał na gitarze i śpiewał razem z nami. No, przed imieninami myśmy szli na zwiady do siostry Romany, która siedziała na furcie, a później do jej następczyń. I pytaliśmy się: siostro, co kupić wujkowi? To ona mówiła nam tak: kochani, kwiatów nie kupujcie, bo dostanie ich masę i tak da do kaplicy. Słodyczy nie kupujcie, bo ich nie je, tylko rozczęstuje. Książek nie kupujcie, bo i tak ma ich za dużo. Kupcie mu koszulę, bo te, co on ma, to już są tak pocerowane, już kołnierzyki jeśli mu poprzeszywali, już naprawdę nie ma czego łatać. Kupcie mu koszulę. Ksiądz rektor dostawał pensję z kurii, o ile wiem, niewielką. I tak się dziwnie siostry mu kładły rękę na pensji, że wykupowały mu stołówkę. I tak się dziwnie zdarzało, że w tym czasie akurat przychodzili do niego różni studenci w bardzo dużej potrzebie. No i ksiądz go się pytał: a ile ci, kochany, potrzeba? No i po dwóch, trzech dniach już był, że tak powiem, bez grosza. No, za co miał tą koszulę kupić? Koszula wtedy to był duży wydatek. On sobie zdawał sprawę, że niektórzy z tych potrzebujących to go trochę naciągają, ale uważał, że lepiej dać pięciu niepotrzebującym, niż ominąć jednego naprawdę potrzebującego. No, no przekupowaliśmy koszulę. Któregoś roku ksiądz poszedł ze studentami w góry, rękawiczkę zgubił. No siostry chciały, żeby kupił rękawiczkę, no ale uważał, że na to szkoda pieniędzy. Przecież jedną rękę to mam rękawiczkę, a tą drugą wkładę do kieszeni, to nie marznę. No to kupiliśmy rękawiczkę. Wspomniane to było o sutannie. Sutanna była słynna. Chodził w tej sutannie, chodził. No i nie było na niego siły, to był duży wydatek. Wszystko dwóch krawców, zdaje się, szyło sutanny. No i w końcu Andrzej Pałosz napisał wiersz o sutannie. Czcigodny pamięta. No i ksiądz rektor był trochę taki. I sobie sprawił sutannę. Wiedźminna mówiła, że kuria dofinansowała tą sutannę, do której też ten wiersz trafił. Fatalne miał buty. Wobec tego seniorzy złożyli się i kupili mu wspólnie śliczne, futrzane, jugosłowiańskie, 1500 zł kosztowało. Futrzane, takie, znaczy wewnątrz futerkiem wyłożone buty, takie wysokie. No przymierzył, no świetne były, bo były robione, że tak powiem, na podstawie starych. No kochani, no po co taki wydatek, no po co, przecież ja mam jeszcze dobre buty, no dziękuję, dziękuję. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Następnego dnia przyszedł taki student biedny, prawda, no i jak zwykle złoży życzenia, prawda, no i co słychać, kochany, jak ci idzie? No ciężko, pieniędzy nie mam, ksiądz widzi, nawet butów porządnych nie mam. Ty wiesz, rzeczywiście, rzeczywiście, no rzeczywiście, te buty są do niczego. Wiesz, kochany, ja tu mam takie buty, których w ogóle nie noszę. Przymierz, dobre? No, weź sobie, nie dziękuję, nie dziękuję, z Panem Bogiem. Siostra, która nam to opowiadała, to głos jej drżał z irytacji. Mówi, no coś podobnego, takie buty, takie ciepłe, takie drogie. Już taka głupia byłam, że nie wyrzuciłam mu starych, bo ostatnich by nie wydał. I rzeczywiście, jak na kolejne imieniny seniorzy kupili mu, może pamiętamy, taki szary, elegancki płaszcz, ten na miarę zresztą, to pierwsza rzecz czynności siostry była, wzięła stary, postrzępiony płaszcz i wyrzuciła. No i już musiał chodzić w tym płaszczu. Ta dobroć, to mu czasami wychodziła, tutaj ktoś, chyba ksiądz Fastek, wspomniał, że z administracji, że tak powiem, czwórką, to go stosunkowo szybko zdjęli. Czcigodny ksiądz biskup wspominał, że jak to było sympatycznie, jak tam na drugim piętrze mieszkały studentki. Ale nie powiedział chyba do końca, że niektórych z tych studentek, jak skończyły studia, to nie bardzo się chciały wyprowadzić. Prąd, woda, gaz, wszystko na koszt, że tak powiem, domu i były kłopoty. Pamiętamy, że w 1958 roku uchwalono, że wszelkie dobro kościelne jest dobrem po niemieckim, więc nie bardzo można było, że tak powiem, robić aferę z tego, żeby się władzę w to wplątywała. No więc kuria poszła na takie rozwiązanie, zrobiła remont czwórki, pamiętamy. Odcięli gaz, odcięli prąd, odcięli wodę, odcięli ogrzewanie. No, zmarznięci, że tak powiem, widzę, lokatorzy sami się wyprowadzili i na placu boju zostały dwie osoby. Ksiądz rektor i czcigodny. Okutani w swetry, nie opuścili posterunku, bo bali się, że Anusz ich potem nie wpuszczą, tak między nami mówiąc. Było tak. Po remoncie jednak księdzu rektorowi nie dano już administrowania czwórki. I stąd była taka wieść, tu może trzygodny to sprostuje, bo myśmy byli, że tak powiem, prostymi ludźmi, ale chodziła taka wieść, że księdzu rektorowi proponowano biskupstwo poleskie z siedzibą w Drohiczynie. Podobno było to dwa razy. I ksiądz rektor odmówił ponoć, mówiąc, że jest tu potrzebniejszy. A myśmy mówili, jest to widoczny objaw działania Ducha Świętego. Zaś jak on by tam biskupem został, to w ciągu 2 miesięcy ostatni dziad, ostatnie krzesło by z kurii wyniósł. No, czyli był dobry. Bo to wszystko z dobrego serca. Był bardzo mądry, o czym była mowa. Miał kapitalną metodykę współpracy z młodzieżą. O tym była też mowa. Przez tym śpiewam. Dzisiejsza młodzież nie umie śpiewać. Przepraszam bardzo, nasi duszpasterze nie bardzo śpiewają teraz. Poza tu obecnymi. Ale to jest stara kadra. Miłość. Miłość, kochani, to nie jest patrywanie się w siebie. Miłość to jest spoglądanie w jednym kierunku. Pamiętamy, prawda? Tak. Poza tym był bardzo skromny. Wymieniano tu jego, że tak powiem, godności i tytuły. Czy ktoś widział u niego fioletowy guzik kiedyś naszyty? Nie. Raz w życiu, w 1991 roku, wjechaliśmy do Warszawy na spotkanie z Ojcem Świętym i był przeobrany w fioletowe, że tak powiem, kanonickie czy prałackie, trudno mi powiedzieć, szaty. Był tym bardzo zażenowany. Moja żona krzyczy na mnie, ale ja twierdzę, że on na pewno to były szaty pożyczone. To nie były na pewno jego. Notabene w samochodzie nam pas zostawił. Tak był przyzwyczajony do tego. No po prostu był skromny, nie przywiązywał uwagi tak do ubrania w ogóle, jak do takich godności, o tym była mowa. Jeszcze jedna rzecz, kwestia tolerancji. Strasznie lubię to słowo, bo Polska była najbardziej tolerancyjnym krajem, a teraz nas ktoś chce uczyć tolerancji. I pamiętam tutaj na placu katedralnym słowa wypowiedziane przez prymasa Wyszyńskiego. Tolerancja? Tolerancja? Ja się pytam, kto tu kogo ma tolerować? I ksiądz rektor był tolerancyjny, w sensie tolerował cudze słabości. Natomiast kiedyś nas zaskoczył i to troszeczkę tak, może nie po dzisiejszym, ale może dlatego, że u nas się wiele rzeczy rozmyło. Nasza koleżanka zmieniła, powiedzmy sobie, wiarę na wiarę niechrześcijańską. I pamiętam, jak nastąpiło spotkanie w drzwiach tejże koleżanki, która wychodziła zresztą, i księdza rektora, i on się cofnął, nie tolerował jej. Nie tolerował. Także jest to, proszę Państwa, no, że są pewne granice tolerancji też. On powiedział, ona jest od szczepienia. Może ostry sąd, ale prawdziwy. Zresztą to by ostatnio z niektórymi ostatnimi dokumentami